Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam bardzo serdecznie słuchaczy Radia Rodzina, którzy chcą pochylać się i pochylają nad tekstem biblijnym, nad Bożym Słowem. Chcemy wnikać na tyle, na ile możemy, w to, co Bóg mówi do nas przez swoje Słowo. Mimo że to Słowo, pamiętamy, zostało spisane jakiś czas temu, to jednak jest to Słowo, które ciągle jest aktualne, Słowo, które ciągle nas kształtuje. W Nowym Testamencie czytamy, że Boże Słowo jest żywe i skuteczne, zdolne osądzić pragnienia i myśli ludzkiego serca. I właśnie ciągle wobec tego Bożego Słowa stajemy, by konfrontować z tym Bożym Słowem nasz sposób myślenia, nasz sposób patrzenia, to jak przeżywamy naszą codzienność, także mamy konfrontować nasze patrzenie na Pana Boga, by rzeczywiście stawać się nowym człowiekiem, ukształtowanym według Bożego zamysłu, jak uczy nas święty Paweł. Dzisiaj przejdziemy do kolejnego rozdziału Księgi Kapłańskiej, do 20 rozdziału. Przypomnę tylko szybciutko, że Księga Kapłańska jest właściwie ilustracją tego, co czytamy na początku 19 rozdziału Księgi Kapłańskiej. Świętymi bądźcie, bo ja jestem święty, Pan Bóg wasz. Izraelici, należąc do Pana Boga, będąc Jego narodem wybranym, rzeczywiście mają tak żyć, by stawać się świętymi, by było widać, że należą do Pana Boga, że są Jego ludem, że są świętym Bożym ludem. Dlatego Księga Kapłańska, Bóg przez swoje słowa zapisane w tej księdze, porządkuje życie społeczne, życie religijne Izraelitów, by każdy kawałek ich życia, każda dziedzina ich życia była Panu Bogu podporządkowana, by to, jak Izraelici przeżywają każdą dziedzinę swojego życia, potwierdzało ich przynależność do Pana Boga. Pokazywało, że rzeczywiście chcą być i stawają się świętym ludem Pana Boga, że w tej codzienności odbijają to, że Bóg jest ich Bogiem, a oni są Jego ludem. Początek 20 rozdziału Księgi Kapłańskiej zwraca nam na ofiary składane bóstwu czczonemu w ziemi Kanaan Molochowi. Czytamy, Pan powiedział do Mojżesza, oznajmij Izraelitom, gdyby ktoś z Izraelitów lub spośród cudzoziemców, którzy osiedlili się w Izraelu, złożył na ofiarę Molochowi jedno ze swoich dzieci, ma być ukarany śmiercią, lud tej ziemi go ukamienuje. Dlaczego kara śmierci za coś takiego? No po pierwsze, oczywiście, temu, komu składamy ofiary, jest tylko Bóg Jahwe. Czyli pierwsze przykazanie, nie będziesz miał bogów cudzych obok mnie. Dlatego Bóg wzywa swój naród, ale także tych wszystkich, którzy będą mieszkali pośród tego narodu, nawet jeżeli są cudzoziemcami, do tego, by rzeczywiście trzymali się, że nie ma Boga poza Bogiem Jahwe. Dlatego nie wolno składać innym bogom, innym bóstwom jakiejkolwiek ofiary, zwłaszcza ofiary z ludzi. Ale jakiejkolwiek ofiary. Oczywiście ofiara z ludzi tym bardziej jest zabroniona, bo oczywiście każdy należy do Boga. Wy jesteście moim ludem. A składanie w ofierze człowieka innemu bóstwu, innemu bożkowi, pokazuje, że ta osoba zostaje dana, ofiarowana, czyli należy do kogoś innego, do jakiegoś bożka, bóstwa. Tutaj w tym przypadku chodzi o tego bożka Molocha. Czyli jest to rzeczywiście wystąpienie przeciwko Panu Bogu. Dlatego Bóg bardzo wyraźnie mówi, ma być ukarany śmiercią, ponieważ sprzeniewierza się temu, co rzeczywiście najważniejsze dla Izraelitów. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Ja jestem Twoim Bogiem. Do mnie wszystko należy. Mnie składasz ofiary, oczywiście z wyjątkiem ludzi, bo z ludzi nie składa się ofiar. Lud tej ziemi go ukamienuje. Tutaj może wniesiemy się szybciutko do Księgi Powtórzonego Prawa. I tam mamy tak trochę dokładniej opisane, jak to wygląda, to ukamienowanie. 17 rozdział Księgi Powtórzonego Prawa. Czytamy. Winny ma być skazany na śmierć na podstawie zeznania dwóch albo trzech świadków. Nie wolno skazać go na śmierć na podstawie zeznania jednego świadka. Najpierw świadkowie podniosą na niego rękę, by go zgładzić, później dopiero cały lud będzie go kamienował. tak usuniecie złość spośród was. I kiedy otwieramy Pismo Święte, to znajdujemy kilka zbrodni, kilka grzechów, za które Żydzi mieli wymierzać karę ukamienowania. Oczywiście w pierwszym rzędzie to przekroczenie Bożego przykazania. Dalej mamy jeszcze bluźnierstwo, naruszenie spoczynku szabatowego, bałwochwalstwo, prorokowanie w imię obcego Boga, wróżbiarstwo, rozpusta, porwanie zaręczonej dziewicy, nieposłuszeństwo synowskie oraz naruszenie prawa klątwy. Za przekroczenie tych rzeczy groziło właśnie ukamienowanie. Jak słyszeliśmy, można to było zrobić tylko na podstawie zeznania przynajmniej dwóch albo trzech świadków, żeby rzeczywiście to nie było oskarżenie tylko jednej osoby, czy oskarżenie przez jedną osobę. I samo ukamienowanie rozpoczynają ci, którzy są świadkami. Czyli ci, którzy widzieli przekroczenie danego żydowskiego prawa, czyli ostatecznie Bożego prawa, bo przecież za tym prawem żydowskim stoi Bóg, który wzywa swój naród, aby był jego wybranym narodem, aby był święty, tak jak on, Bóg, jest święty. Konsekwencją tego ukamienowania jest usunięcie człowieka z Bożego ludu. Przez grzech, który dany człowiek uczynił, właściwie sam wyłączył się ze wspólnoty ludu Bożego, ludu wybranego, i ta kara śmierci przez ukamienowanie jest konsekwencją tego wyłączenia się z ludu wybranego. I tutaj Pan Bóg wyraźnie o tym mówi: usuniesz zło spośród ciebie. By rzeczywiście nie dawać miejsca złu. Zło, jak wiemy, ma to do siebie, że rzeczywiście bardzo szybko się rozprzestrzenia, rozrasta. Dlatego Bóg wyraźnie zachęca swój naród, aby walczył ze złem, aby rzeczywiście nie tolerował w żaden sposób zła, które odsuwa naród wybrany, naród izraelski, od swego Pana i Boga. Dlatego Bóg rzeczywiście wzywa: usuniesz zło spośród ciebie. To zło nie będzie u ciebie. I Bóg bardzo wyraźnie mówi też, że pójście za obcymi bogami, to co już też mówiliśmy, Bóg przyrównuje do nierządu, do cudzołóstwa. Wiąże się to oczywiście z tym, że przymierze Pana Boga z jego narodem wybranym jest często w Starym Testamencie porównywane do przymierza małżeńskiego, do relacji męża i żony. Jakakolwiek zdrada w tym związku jest wskutek tego określana cudzołóstwem, nierządem. Dlatego bardzo często to się właśnie w Biblii Starego Testamentu pojawia, że pójście za obcymi bożkami, za jakimiś bóstwami jest właśnie cudzołóstwem, jest nierządem, ponieważ jest zdradą Boga, który ze swoim ludem zawarł przymierze. Przymierze podobne właśnie do tego przymierza, które zawierają małżonkowie, mąż i żona, którzy wobec siebie zawierają przymierze, stając się dla siebie podporą. I dlatego właśnie to określenie, nierząd, cudzołóstwo. Czytamy o tym w wersecie 5, 20 rozdziału Księgi Kapłańskiej. Konsekwencją tego pójścia za obcymi bożkami, za obcymi bóstwami jest także to, co już mówiliśmy przy okazji rozdziału 19. Jeśli by ktoś zwracał się do wywoływaczy duchów albo do jasnowidzów, plamiąc się ich nierządem, wystąpię przeciwko niemu i usunę go z jego ludu. Znowu, pójście za obcymi bożkami to nierząd, to cudzołóstwo. Także wywoływanie duchów, jasnowidztwo, czyli jakakolwiek magia, odwoływanie się do jakichś przypowiadaczy przyszłości, fałszywych proroków i tak dalej. To wszystko rzeczywiście jest przeciwko Panu Bogu. Mówiliśmy o tym dokładniej przy okazji 19 rozdziału Księgi Kapłańskiej. Bóg zakazuje tego swojemu ludowi, ponieważ, czytamy w wersecie 7 i 8, uświęćcie się więc i świętymi bądźcie, ponieważ ja jestem Panem waszym Bogiem. Przestrzegajcie moich praw i wypełniajcie je. Ja jestem Panem, który was uświęca. Bóg znowu bardzo wyraźnie nawiązuje do tego, dlaczego jego naród, lud, który on wybrał, ma przestrzegać określonych praw, określonych zasad. Macie być świętymi, bo ja jestem Panem waszym Bogiem. Przestrzegajcie moich praw. Ja jestem Panem, który was uświęca. To rzeczywiście kolejne przypomnienie właśnie tego, do kogo naród wybrany przynależy. I także pokazanie, że nie chodzi tyle o samoprzestrzeganie prawa dla przestrzegania prawa, ile chodzi o to, czego konsekwencją jest to przestrzeganie prawa. Że przestrzeganie prawa, czyli porządkowanie tej codzienności według Bożych zasad, jest właśnie konsekwencją przynależności do Pana Boga. Jesteśmy Jego ludem, Bóg jest święty, dlatego porządkujemy naszą codzienność, byśmy sami stawali się święci, byśmy dzięki łasce Pana Boga stawali się święci, bo On jest tym, który nas uświęca. Ale też to, że jesteśmy uświęcani przez Pana Boga, prowadzi do tego, że nasze życie porządkujemy według tego, czego Bóg chce. Dlatego widzimy tutaj bardzo wyraźnie sens tego, co chociażby papież Jan Paweł II wielokrotnie powtarzał, że dzisiaj ludzie żyją tak, jakby Pana Boga w ogóle nie było. Czyli, ale z jednej strony mówią, że wierzą w Pana Boga, że Pan Bóg jest dla nich ważny, ale życie tego w ogóle nie potwierdza. Nie ma tego przełożenia na codzienność. To jest to, co bardzo, może nawet do przesady, podkreśla żydowskie prawo. Skoro należysz do Pana Boga, skoro Bóg jest twoim Panem, skoro jesteś członkiem ludu wybranego, to w konsekwencji twoje życie jest uporządkowane, jest poukładane po Bożemu. Jeżeli nie ma tego przełożenia na codzienność, to tak naprawdę nie ma odniesienia do Pana Boga. To jest to, co święty Jakub napisze wprost. Wiara bez uczynków jest martwa, czyli po prostu jej nie ma. Wiara, czyli to, co odnosi mnie do Pana Boga, moja relacja, moja więź z Panem Bogiem, przekłada się na moje życie. Na to, jak ja myślę, mówię, postępuję. Jeżeli się nie przekłada, to tak naprawdę mojej wiary nie ma. Ona nie żyje, czyli jej nie ma. Bo skoro Słowo Boże jest żywe i skuteczne, zdolne osądzić pragnienia i myśli ludzkiego serca, jak mówimy, to rzeczywiście to Boże Słowo, czyli ostatecznie Bóg przez swoje Słowo, kształtuje moje życie. I On ma prawo decydować, jak to moje życie ma wyglądać. Dzisiaj bardzo mocno chyba tego właśnie potrzeba, tego przełożenia na codzienność. Oczywiście jest to konsekwencja nawrócenia, przylgnięcia do Pana Boga, konsekwencja wiary, bez której nie można podobać się Panu Bogu, jak uczy nas autor listu do Hebrajczyków, ale to się przekłada na naszą codzienność. Dlatego też w Nowym Testamencie czytamy, że kto miłuje Pana Boga, zachowuje Jego przykazania. Kto Pana Boga serio traktuje, dla kogo Pan Bóg jest ważny, ten swoje życie układa po Bożemu. Ten swoje życie porządkuje po Bożemu. Nie ma innej możliwości. Jeżeli wierzę w Boga, jeżeli rzeczywiście przylgnąłem do Pana Boga, kocham Pana Boga z całego swego serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich swoich sił, to jest widoczne w moim życiu. To wpływa na to, jak wygląda moje życie. Jezus mówi tutaj wprost, tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre czyny i chwalili waszego Ojca, który jest w niebie. Wcześniej mówi, wy jesteście solą ziemi, wy jesteście światłem świata. Ale to wiąże się właśnie z uporządkowaniem życia po Bożemu. Z ułożeniem życia według Bożych zasad. I Izraelici, mimo że możemy się tak jakoś, nie wiem, czasami zżymać na to, jak oni to swoje życie mieli poukładane, w tym sensie, że rzeczywiście masa różnych przepisów, nakazów, zakazów porządkujące ich życie, że czasami gdzie w tym jakaś, nie wiem, jakaś miłość, wolność i tak dalej, miłość do Pana Boga, też poczucie wolności, że ja w wolności przylgnąłem do Pana Boga, co święty Augustyn mówi, kochaj, czyń co chcesz, jeżeli kocham Pana Boga, no to ta miłość kształtuje moje życie. Ale widzimy, że Izraelici, którzy gdzieś żyli pośród narodów pogańskich, potrzebowali takiego bardzo jasnego określenia, czego mają się trzymać, co wolno, czego nie wolno, co podoba się Panu Bogu, co Panu Bogu się nie podoba. Czasami wydaje się, że chyba dzisiaj też na nowo musimy jakoś tak trochę na to tak właśnie spojrzeć, że nam dzisiaj, tym, którzy wierzymy w Pana Boga, potrzeba znowu takiego właśnie jasnego określenia. Bo czasami się gdzieś tak rozmywamy w tym świecie, który z Panem Bogiem się gdzieś za bardzo nie liczy. I potrzebujemy właśnie takiego, tak jak Izraelici, takiego jasnego określenia, by rzeczywiście było widać po nas, do kogo przynależymy, kto jest naszym Bogiem, kto jest naszym Panem. Że chcemy, tak jak mówi Bóg, być świętymi, bo On jest święty. Zapraszam do zapoznania się z kolejnymi fragmentami 20 rozdziału Księgi Kapłańskiej. Szczęść Boże, do zobaczenia w czasie naszego następnego spotkania.